Cantate Domino Canticum Novum, quia mirabilia fecit. To łacińskie słowa psalmu 98. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Bracia i siostry, Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę ku zbudowaniu naszemu przeznaczone, zapisane znajdujemy w 11 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, od 25 do 30 wiersza. Tak czytamy. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Oto Ewangelia Święta. Panie, ucz nas pieśni nowej. Pokaż nam motywy do jej tworzenia, wskaż treści do jej układania i sposoby do jej wyrażania. I dopomóż nam, aby to była pieśń zachęcająca innych ku chwale Twojej. Amen. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, nazwa niedzieli przypomina, ludzie wiary to ludzie śpiewający, a zwłaszcza chrześcijanie. Śpiew to szczególny wyraz wiary. Mówią o tym znane nam przysłowia. Kto śpiewa, ten się podwójnie modli. Albo gdzie słyszysz śpiew, tam idź. Tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Oczywiście dotyczy to pieśni religijnych, bo śpiewaczego wrzasku na inne tematy jest strasznie dużo, aż trudno wytrzymać. Dają temu wyraz, śpiewaniu na cześć i chwałę Bożą, nasze chóry, które jak na przykład minionej niedzieli spotkały się na zjeździe diecezjalnym w Cieszynie, aby służyć śpiewem. Także nasze parafialne chóry śpiewają na naszych nabożeństwach, uroczystościach i nie tylko u nas, ale także i poza naszą parafią. To piękne przykłady wypełnienia hasła tej niedzieli i tej powinności chrześcijańskiej. O dawnej żegludze na amerykańskiej rzece Mississippi mówiono, że statki pływające tam musiały ze względu na niestałość dna rzeki stale dokonywać pomiarów głębokości. Człowiek, który się tym zajmował, najczęściej czarnoskóry, podawał wyniki pomiarów przy pomocy wyśpiewywanej melodii. Mierzył za statkiem po jednej stronie i po drugiej i tą melodią teraz sternikowi i załodze dawał wskazówki, gdzie trzeba skręcić, aby nie wpaść na mieliznę, na płyciznę. Melodia ta zmieniała się w zależności od głębokości rzeki. I podobnie jest ze śpiewem wiary, który zależy też od głębokości zanurzenia, od ukształtowania dna, czyli głębokości naszej wiary, od płycizn, mielizn i naszego zaangażowania w wierze. Pieśń wiary zmienia się w zależności od tego. Pan Jezus też śpiewał. Wprawdzie Ewangelie wspominają tylko jeden raz o tym, A dotyczy to ostatniej wieczerzy, zanim Pan Jezus poszedł na Górę Oliwną, gdzie modlił się przed pojmaniem. Tam w izbie wieczernika zanucił z uczniami psalm dziękczynny, jaki od wieków śpiewali Izraelici po wieczerzy paschalnej. Gdyby Pan Jezus nigdy wcześniej nie śpiewał, to i teraz by nie zaśpiewał. A gdyby wcześniej nie śpiewał i teraz zaśpiewał, to by to wywołało zdumienie uczniów. Ale nic takiego nie czytamy, czyli Pan Jezus śpiewał tak jak wszyscy inni. W naszym tekście słyszymy Pana Jezusa, nie wiem czy śpiewającego, w każdym razie wielbiącego Pana Boga. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Tak rozpoczął Pan Jezus hymn pochwalny. Zwyczajem było przy tym, że ta modlitwa miała to do siebie, iż zazwyczaj podnoszono ręce w górę, chwaląc tak Boga. Ale potem widzimy, że Pan Jezus opuszcza te ręce coraz niżej, rozszerza je coraz szerzej i zamienia słowa pochwalne na wołanie: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. I daje obietnicę przepiękną, a ja wam dam ukojenie. Wprawdzie nie ma tu mowy o pieśni, ale Pan Jezus wskazuje w tym swoim wielbieniu Boga trzy rzeczy, za które możemy i powinniśmy Panu Bogu dziękować. Pierwsze to jest wysławianie Boga za dary łaski. Drugie jest to wyznanie tajemnicy Chrystusa. A trzecie jest to zaproszenie Chrystusowe. Pan Jezus chwali Boga. Jest to właściwe zadanie dla stworzenia, aby chwaliło swojego Stwórcę. Powtarzaliśmy już to nieraz, tak jak obraz przynosi chwałę malarzowi, artyście, jak rzeźba przynosi chwałę rzeźbiarzowi, a nawet jak dobre danie przynosi chwałę kucharce czy kucharzowi, tak też człowiek, korona stworzenia, powinien przynosić chwałę swojemu Stwórcy. Jak przynosi tą chwałę? Przez to, co ludzie widzą w nas z Boga, przez to, co Bożego w nas słyszą i przez to, co Bożego w nas przeżywają, patrząc na nasze działanie. Kochani, myślę, że gdybyśmy teraz zakończyli kazanie, to byłoby wystarczająco o czym myśleć i nad czym pracować przez następny tydzień do następnego spotkania w nabożeństwie. Ale tekst prowadzi nas dalej, więc i my pójdźmy dalej jeszcze, zagłębimy się w ten tekst. W naszych śpiewnikach jest pieśń. Gdybym języków miał tysiące i ust tysiącem śpiewać mógł, to pienia w sercu mym płonące wznosiłbym aż pod niebios próg. Wyśpiewać bym to wszystko chciał, co Bóg mi w łasce wielkiej dał. Pieśń czytamy tam na dole pod jej tekstem. Powstała w 1704 roku. Autorem tych słów jest ksiądz Jan Mencer. Po długiej podróży wracał do swojego domu, a gdy podjechał, zobaczył już tylko ruiny tlącego się jeszcze rumowiska. Wszystko spłonęło. Pozostało mu tylko to, co miał z sobą w podróży. Wtedy on podszedł do tych ruin, usiadł na resztkach muru, zamyślił się głęboko, a w jego duszy zrodziły się właśnie słowa tej pieśni, którą potem zapisał. Dlaczego tak śpiewała jego dusza pomimo tak wielkich strat i wydawało się tak wielkiej klęski? Bo Bóg się nie zmienia, chociaż zmienia się moja sytuacja. Pan niebios i ziemi pozostaje ten sam od wieków na wieki. Do Boga, który dotąd błogosławił, obdarzał, a teraz dopuścił to nieszczęście, do Niego należy jednak ostatnie słowo. Jego ręka nie jest ukrócona, aby nadal zbawiać, ratować, pomagać i błogosławić. On wiedział to, co psalmista wypowiedział, a było hasłem ubiegłego roku. Moim szczęściem jest być blisko Boga. I dlatego w tej sytuacji, tak trudnej, mógł powtórzyć za psalmistą: nie będę się bał, boś Ty ze mną. I mógł oddawać z głębi serca chwałę Bogu za wszystko, co dotąd otrzymał i co jeszcze Pan Bóg dla niego przygotował. Kochani, tu mamy przykład dziękowania za to, kim Bóg jest i jakim On jest. I ku temu nas też prowadzi Pan Jezus. Ale czy Pan Jezus miał powody, aby taki hymn pochwalny na cześć Boga w tej sytuacji, jaką wtedy przeżywał, wypowiedzieć? Okazuje się, że po ludzku mówiąc nie miał takich powodów. Przeciwnie, miałby powody do narzekania i skargi. Właśnie tu w Kafarnaum spotkało go wiele niechęci i sprzeciwu. I to właśnie wtedy, gdy okazał jego mieszkańcom tyle miłości, dokonał tyle cudów w nim. A Pan Jezus co mówi? Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. To jest jego reakcja. A za co chwali Ojca i za co Mu dziękuję? Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Te słowa nas zdumiewają. Czy Pan Jezus chce przez to powiedzieć, że wiara jest dla ograniczonych, prostych ludzi? Że dla wierzących właściwe jest to, co odrzucają uczeni i wykształceni? Tego Pan Jezus powiedzieć nie chce i nie powiedział. I nie to miał na myśli. On nie dziękuje za zaślepienie mądrych, ale dziękuję Bogu, że Jego łaska, że Ewangelia nie zależy od intelektualnych możliwości człowieka i na przykład, aby uwierzyć, warunkiem nie jest zrobienie matury. Wiara nie jest zależna od możliwości naszego rozumu. Ona jest ponad intelektem i sięga poza niego. A to znaczy... Pewien młody człowiek w rozmowie z wierzącym kolegą, gdy ten przedstawiał mu Ewangelię o Jezusie Chrystusie i swoją wiarę, powiada: to byłoby zbyt proste. To jest proste i piękne, że można zaufać Jezusowi i można się Jego uchwycić. I że potrafią to zrobić nawet dzieci. A jeszcze więcej, potrafią to uczynić nawet niemowlęta. Słowo Boże podaje na to przykłady, ale my z praktyki życiowej wiemy, że nawet niemowlęta reagują na obecność tych, którzy są im bliscy i ich kochają. Sam byłem świadkiem, jak do pokoju weszła osoba i dziecko zaczynało płakać. Osoba wyszła, dziecko przestało płakać. I pytam się rodziców, co jest? A ojciec mówi: to dziecko wyczuwa, że ta osoba nas nie lubi. Co taki maluch wie o miłości? Nic nie wie, bo wiedzieć nie może. Ale on przeżywa miłość. Przeżywa to, co mu się okazuje. Przeżywa tą miłość, życzliwość, głębokość uczucia i serce ku niemu zwrócone. Ostatnio czytałem artykuł, gdzie psychologowie mu pisali, jak ważne jest to, aby małe dziecko było obecne i uczestniczyło w spotkaniach z rodzicami, z tymi, którzy go kochają. Wtedy, pisali oni, wytwarza się u tego dziecka tak zwane lustrzanne przeżycie, czyli to, co mu się okazuje, zaczyna się też tworzyć w nim w odpowiedzi na to, co mu się okazuje. Rzecz zupełnie podobna albo równoważna. Lustrzanne odbicie. I dlatego tak ważne jest, aby dziecko przeżywało osobisty kontakt. Kiedy przeżywa pewne tam uczucia i obrazy z telewizji, to one ośmiokrotnie słabiej oddziaływują na to jego wnętrze i na wywoływanie tych uczuć wzajemnych. 8 razy słabiej. Stary Testament i Nowy Testament podkreśla, jak ważne jest to, aby dziecko od malutkiego, w Starym Testamencie 8 dni, a w Nowym Testamencie prawdopodobnie nawiązywano do tego samego, że zawiązywało się przymierze z Bogiem. Dziecko wchodziło w to przymierze z Bogiem, stawało się jego własnością, uczestnikiem ludu Bożego. W Nowym Testamencie dzieje się to przez chrzest, w Starym Testamencie działo się to przez obrzeskę. A co wtedy się dzieje? Pan Jezus obiecał, gdzie 2 albo 3 zbierze się w moim imieniu, tam jestem w pośród nich, w pośród. I wtedy już nie tylko ci ludzie wymieniają się uczuciami i przeżyciami, nawet jeżeli nie są one do końca sformułowane, ale oddziałuje to na siebie wzajemnie. Ale tam działa Jezus, który oddziaływuje na duszę, na umysł i na serce i dorosłych, i dzieci, i niemowląt. I On po swojemu je kształtuje i wywołuje te lustrzanne przeżycia. Tak właśnie Bóg objawia te rzeczy prostaczkom, nawet niemowlętom. I Pan Jezus dziękuje za to, że Bogu się to upodobało tak wszystko stworzyć, dokonać i tak działać. I my za to możemy dziękować, że nikt nie jest wyłączony z tej możliwości uczestniczenia w społeczności z Jezusem Chrystusem, tak jak przeżył to już nienarodzony Jan Chrzciciel, który wyraził swoją radość, że spotkał Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdy jeszcze był w łonie matki. Drugi temat to wielbienie Boga za to, iż wszystko zostało, mówi Pan Jezus, przekazane mi przez Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn objawić zechce. Czy te słowa nie są zaprzeczeniem poprzednich wywodów? Otóż nie, one są uzupełnieniem. Słowo znać w Biblii ma inne znaczenie, niż my dzisiaj temu słowu nadajemy. W Biblii słowo znać łączy się ze słowem ufać i kochać. Jeśli chcesz kogoś poznać, musisz mu wyjść naprzeciw, otworzyć się dla niego, zaufać mu, nawiązać osobisty kontakt. Słowa Jezusa oznaczają, że pomiędzy Nim a Ojcem jest właśnie niezmierzona głębia miłości i społeczności. Ale nie tylko to. Pan Jezus powiada, że ta społeczność, ta głębia miłości nie jest zamknięta, ale do tej społeczności i tej miłości chce przygarnąć i ogarnąć każdego z nas. I dlatego Pan Jezus wychodzi nam naprzeciw. Bernard z Clairvaux powiedział, Bóg jest na tyle przez nas poznany, na ile jest miłowany. Aby Boga miłować, trzeba Go poznać. A gdy się Go pozna, wtedy może być miłowany. Ale do tego poznania potrzebujemy Jezusa. Tylko w Jezusie poznajemy wielkość Bożej miłości. Kim i jakim jest niebiański Ojciec także względem nas. Tę miłość poznajemy w cierpieniu Jezusa za nas, w Jego krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu, ale i w niebowstąpieniu. I tego i takiego Syna swego jednorodzonego darował nam niebiański Ojciec za każdego z nas i dla każdego z nas, aby każdy z nas mógł uwierzyć, nie zginął, ale miał żywot wieczny i na zawsze był z Nim i u Niego. Tak nas umiłował Ojciec, jak swojego Syna, albo właściwie jeszcze więcej niż swojego Syna, bo swojego Syna dał za nas. To poznajemy i za to chwalić i wielbić Go i śpiewać i grać w naszych sercach, duszach naszych możemy, ale nie tylko wewnętrznie możemy, ale możemy i zewnętrznie. Trzeci temat do wielbienia to zaproszenie. Pójdźcie do mnie wszyscy. Pan Jezus nie oczekuje od nas darów, śpiewów, uroczystości, ofiar, ale On mówi, przyjdź z tym, co cię przygniata, obciąża, dzieli od Boga i ludzi, co cię oddala, poniża, zniewala, obarcza, zubóża wewnętrznie i zewnętrznie, co cię niepokoi, przeraża, co cię przerasta, z czym sobie nie dajesz rady, przyjdź i obiecuję pomoc. Czy to znaczy, że Pan Jezus od razu wszystko zdejmie, jak ręką odjął? A czy to byłoby dla nas dobre? Przecież i my przeżywamy to, że jak nic nam nie dolega, dobrze się powodzi i nie ma problemu, to przychodzą takie myśli czy sytuacje, jak gdyby Pan Bóg nie był nam potrzebny. Przecież dajemy sobie bez Niego dobrze rady. I nieraz zapominamy o Bogu, o modlitwie, o dziękowaniu. I gorliwość nasza bardzo wtedy blednie. I dlatego Pan Jezus postępuje inaczej. Część rzeczywiście zdejmuje i zabiera, aby nie było za ciężko. Ale część zamienia i mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Nie nakładajcie sobie sami. To, coście sami nałożyli, to odrzućcie, ale moje weźcie. A część pomaga nam nosić, abyśmy uczyli się od Niego i lepiej poznali, co On dla nas uczynił i co my możemy uczynić w Jego imieniu. On w cichości i w pokorze nosił nasze grzechy i winy, aby je przezwyciężyć. Nasza cichość i pokora prowadzi nas bliżej Jezusa i prowadzi nas także do zwycięstwa i chwały razem z Nim. Pieśniarz śpiewa, a na końcu tej podróży Pan koronem da. Pan koronem chwały da. I Jezus też mówi o tej koronie. To korona radości, pokoju, szczęścia i chwały. Dziękujmy Mu, chwalmy Go i uwielbiajmy Go sercem, usty i rękami, bo On jest tego godzien. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za Twoją miłość, jaką nam okazujesz. I dopomóż nam, aby te lustrzanne przeżycia nie marniały w nas, ale się umacniały, trwały i owoc przynosiły. Te lustrzanne przeżycia tego, co Ty czynisz dla nas i co my możemy czynić dla Ciebie i na Twoją chwałę. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.